Półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Buk Radio. Zapraszamy. Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 21. Ben Weatherstaff. Dziwne to jest w życiu, że tylko czasami miewa się uczucie, jakby się miało żyć zawsze, zawsze. Opanowuje uczucie owo niekiedy, gdy człowiek się ze snu zbudzi o jutrzence i znajdzie się sam wobec natury. I głowę w tym odrzuciwszy, spojrzy ku niebu i ujrzy jego blady seledyn, zwolna się przemieniający, poczynający się zmieniać. Zmieniać cudownie, dopóki wschód cały nie stanie się jakby jedną hosanną. Wtedy to serce bić przestaje wobec onego niezmiennego, potężnego majestatu wschodzącego słońca, powtarzającego się wszakże każdego ranka od tylu tysięcy lat. Wtedy, na chwilkę, zapomina się o wszystkim. Czasami znów opanowuje owo uczucie, gdy się człowiek znajdzie sam w lesie o słońca zachodzie, a tajemnicza, przesycona złotymi promieniami cisza wsiąka poprzez drzewko nary, jakby zwolna opowiadała o rzeczach jakichś dawnych, a cudnych. Nieraz widok olbrzymiej ciszy nocnej z miliardami gwiazd mrugających i patrzących na nas daje nam pewność, że żyć będziem zawsze. Czasem utwierdzają nas w tej wierze dalekie dźwięki pięknej muzyki. Czasem drogich nam oczu spojrzenie. Uczucie to opanowało Colina, gdy po raz pierwszy usłyszał i poczuł wiosnę pośród czterech murów tajemniczego ogrodu. Zdawało się, że tego popołudnia cały świat się sprzysiągł być doskonałym, promieniejąco cudnym i dobroci pełnym dla jednego chłopczyka. Być może, iż jedynie z niebiańskiej dobroci wiosna przyszła i skupiła cudów tyle w jednym miejscu. Więcej niż raz Dick odrywał się od roboty, przystawał z rosnącym podziwem w oczach i głową potrząsał. — Jak też cudnie! — powiedział. — Mam już lat 12, zacząłem 13, wiele już dni przeżyłem, ale mi się zdaje, żem jeszcze w życiu tak cudownego nie widział. — Cudny dzień, naprawdę cudny! — dorzuciła Mary i westchnęła z wielkiej radości. — Ręczę, że może to najcudniejszy dzień, jaki dotąd był na świecie.
Czy nie sądzicie, począł mówić Colin zwolna, starając się mówić gwarą, czy nie sądzicie, że to może dla mnie tak cudnie?
O mój Boże, zawołała Mary z zachwytem, jak ślicznie po yorkszersku to powiedziałeś, pierwsza próba i tak doskonale.
I zapanowało szczęście. Fotel ustawili pod drzewem śliwkowym, które było białe od kwiecia i pełne pszczółek brzęczenia. Było ono niby baldachim nad tronem królewicza z bajki. Opodal były czereśnie i jabłonie okryte biało-różowym pękiem, gdzieniegdzie ukazującym kwiat rozkwitnięty. Poprzez ukwiecone gałązki przezierał błękit nieba, niby czyjeś cudne, modre oczy. Mary i Dick wzięli się do roboty. Colin im się przyglądał. Przynosili mu różne rzeczy do oglądania. To rozwijające się pączki, to znów inne, ścisło jeszcze zwinięte. To gałązki poczynające wypuszczać listeczki, to piórka dzięcioła, które w trawie pogubił, to pustą skorupkę wcześnie wyklutego jajka. Dick obwoził go naokoło ogrodu, zatrzymując się co chwila, by popatrzeć na cuda wyrastające z ziemi lub zwieszające się z drzew. Było to tak, jakby go zaniesiono do zaczarowanej krainy i pokazywano wszystkie jej skarby i bogactwa. — Ciekawy jestem, czy zobaczymy Gila — powiedział Colin.
— Trzeba trochę poczekać, to mu się panicz dosyć jeszcze napatrzy — odparł Dick. — Jak się jajka wylęgną, to biedak będzie taki zapracowany, że głowę straci.
Zobaczy pani, czy jak będzie latał jak opętany tu i tam i znosił robaki, takie duże jak on sam. A ten hałas, a te piski, gdy je do gniazdka doniesie. Tyle dziobków się otworzy, że nie będzie wiedział, komu wpierw dać. Matka mówi, że kiedy patrzy na Gila, ile ma do roboty, żeby wszystkie te rozwarte dziobki nakarmić, to jej się zdaje, że jest wielką damą, która nie ma nic do roboty. Mówi, że się taki biedak pewnie dobrze napoci, choć tam ludzie tego nie widzą. Tak im się to spodobało, że zaczęli śmiać się serdecznie, aż musieli buzię rękami zakryć. Przypomnieli sobie bowiem, że nie może ich nikt posłyszeć. Colinowi dawali już od kilku dni lekcje cichego mówienia i szeptania. Tajemniczość ta była mu miła i robił jak umiał najlepiej, lecz wśród takiego radosnego ożywienia to czasem trudno się nie roześmiać głośniej od szeptu. Każda chwila tego popołudnia obfitowała w nowe niespodzianki, a z każdą godziną słońce stawało się złocistsze. Fotel ustawiono znów pod baldachimem. Dick usiadł w trawie i wyciągnął był właśnie z kieszeni fujarkę, gdy Colin ujrzał coś, czego poprzednio nie był zauważył. — To drzewo tam musi być bardzo stare, prawda? — zapytał. Dick i Mary spojrzeli na drzewo i zapadło krótkie milczenie. — O tak — odpowiedział potem Dick, a cichy głos jego miał ton rzewny. Mary patrzała na drzewo i zamyśliła się. Gałęzie są zupełnie szare. Nie ma ani jednego listka. Ciągnął Colin. Bo chyba całkiem uschnięte, prawda? Ale za to, mówił Dick, róże takie osłoniły, takie obwinęły swymi gałązkami na wszystkie strony, że jak się rozwiną liście, a róże zakwitną, to tego starego drzewa uschniętego wcale widać nie będzie. Już potem nie będzie martwe. Będzie najładniejsze z wszystkich. Mary wciąż patrzała na drzewo zamyślona. Zdaje mi się, że tam musiała się odłamać jedna wielka gałąź, zauważył Colin. Ciekawy jestem, jak to się stało. To już bardzo, bardzo dawno temu, odparł Dick. Ale, ale, zawołał z ulgą, trącając lekko Colina. Niech panicz spojrzy na Gila. Jest tu przecie. Przynosi jedzenie samiczce. Colin nie zdążył się przyjrzeć. Dostrzegł tylko jakby cień ptaszka z czerwoną piersią i ze źdźbłem w dziobku. Przeleciał przez zieleń do swego zacienionego kątka i zniknął z oczu. Colin znów oparł się na poduszkach i śmiał się radośnie. Poszedł do niej na herbatę. Może to 5 o'clock? Jedzą podwieczorek. Zdaje mi się, że i ja bym zjadł z apetytem. Byli zatem ocaleni. To czarodziej przysłał Gila, mówiła później Mary do Dicka. Wiem na pewno. Oboje bowiem lękali się niepomału, że Colin zacznie dopytywać o drzewo, którego gałąź złamała się 10 lat temu. I zagadywali oboje, a Dick głowę tarł zaniepokojony. Musimy udawać, że wygląda tak jak inne, powiedział. Nie możemy mu przecież powiedzieć, jak się złamało, biedny chłopiec. Jeśli jeszcze o nim zacznie kiedy mówić, musimy robić wesołą minę. Tak, tak, naturalnie, przyznała Mary, lecz czuła jednocześnie, że nie może nakazać sobie wesołości, gdy patrzy na owo drzewo. Rozmyślała teraz i rozmyślała, czy jest jaki cień możliwości w tym, co Dick potem powiedział. Chłopak bowiem tarł swą rudą czuprynę, a wyraz zamyślenia począł się w oczach jego zmieniać na łagodną słodycz. Pani Craven była taka śliczna, dobra pani, mówił jakby z wahaniem. A matka myśli, że może ona nieraz unosi się nad Misselthwaite i patrzy na panicza, tak jak wszystkie matki czynią, gdy je Pan Bóg od małych dzieci do siebie zawoła. Muszą one wracać tu czasami, widzi panieneczka. Może ona tu była w ogrodzie i ona nas tu przywiodła i kazała nam tu pracować i jego tutaj sprowadzić. Mary była pewna, że Dick ma na myśli czary. Ona sama ogromnie w czary wierzyła. W głębi duszy była przekonana, że Dick czarował. Naturalnie w poczciwy sposób, ale zawsze czarował wszystko naokoło siebie i oto dlatego go tak wszyscy lubili. A zwierzęta wiedziały, że jest ich przyjacielem. Myślała sobie, że to bardzo prawdopodobne, że on swą siłą sprowadził Gila w najdrażliwszym momencie, gdy Colin mógł zadać pytanie, na które trudno byłoby mu dać odpowiedź. Czuła, że czar Dicka działał całe popołudnie i czynił z Colina zupełnie innego chłopca. Zdawało się trudne do uwierzenia, by mógł być owym zbzikowanym stworzeniem wrzeszczącym w niebogłosy, bijącym i rzucającym poduszkami. Nawet bladość jego zdawała się zmieniać. Lekki rumieniec, który mu zabarwił twarz, szyję, ręce, gdy pierwszy raz znalazł się w ogrodzie, pozostawił naprawdę ślady po sobie. Wyglądał na dziecko z ciała i krwi, nie zaś z wosku lub kości słoniowej. Widzieli, jak Gil kilka razy przynosił pożywienie samiczce i tak to silnie poddało Colinowi myśl o podwieczorku, że koniecznie go zapragnął spożyć. Idź do domu i powiedz któremukolwiek ze służących, by nam w koszyku przyniósł podwieczorek do alei rododendronowej, mówił do Mary. A potem wy oboje z Dickiem tutaj go przyniesiecie. Myśl ta się spodobała. Wykonanie było łatwe, a gdy rozłożono obrus biały na trawie i podano gorącą herbatę i sucharki oraz grzaneczki z masłem, rzucili się na to wszystko z radosną żarłocznością. Ptaszki poczęły zatrzymywać się opodal, by sprawdzić, co się to tutaj dzieje, po czym skwapliwie zabierały się do sprzątania resztek. Orzeszek i łupinka skakały po drzewach z kawałkiem ciasta w pyszczkach. Sadza zaś porwała cały kawałek chleba z masłem. Uciekła z nim do kąta i dziobała, i przyglądała mu się, i odwracała na wszystkie strony, i ochrypłym głosem robiła uwagi, aż wreszcie zdecydowała się połknąć go od razu. Dzień poczynał się mieć ku schyłkowi. Złoto promieni słonecznych stawało się coraz czerwieńsze, pszczółki wróciły do ula, śpiew ptasząt począł milknąć. Dick i Mary siedzieli na trawie. Koszyk z podwieczorkiem gotów był do zabrania z powrotem. Colin zaś leżał wsparty na poduszkach. Loki miał z czoła odgarnięte, cerę twarzy normalną. No, dzisiaj chyba już czas do domu, powiedział. Ale wrócę tu jutro i pojutrze i popojutrze. Pragniesz teraz dużo świeżego powietrza, prawda? Mówiła Mary. Niczego innego już nie pragnę, odparł. Widziałem teraz wiosnę i zobaczę lato. Będę patrzał, jak tutaj wszystko się rozwija. Sam tu będę rosnąć i rozwijać się. Oj, co to prawda, rzekł Dick. Chcielibyśmy oboje, żeby tu panicz biegał i kopał jak wszyscy ludzie. Colin zaczerwienił się straszliwie. Biegać, kopać, czyż to możliwe? Zawołał. Dick spojrzał na niego z przezorną delikatnością. Ani on, ani Mary nie pytali nigdy, co mu jest w nogi. Naturalnie, że możliwe, odpowiedział z przekonaniem. Pan Bóg dał paniczowi takie same nogi jak innym. Mary przestraszyła się. Uspokoiła ją odpowiedź Colina. Co prawda, to mnie nogi nigdy nie bolały, odparł. Ale są cienkie i słabe. Drżą mi, więc się boję próbować stanąć. Tak Mary, jak i Dick odetchnęli z uczuciem ulgi. Jak się panicz przestanie bać, to stanie z pewnością, rzekł Dick, uśmiechając się znowu. A bać przestanie się panicz lada chwila.
O mnie to mówisz?
Rzekł Colin i leżał cicho, jakby nad czymś rozmyślał i dziwował się. Na chwilę zapanowała cisza. Słońce miało się ku zachodowi. Była to chwila, gdy wszystko po pracy przycicha, a oni istotnie mieli dzień zajęty i podniecenia pełen. Colin wypoczywał z rozkoszą. Nawet zwierzątka przestały biegać i kręcić się i leżały skupione obok nich. Sadza usiadła na niskiej gałęzi, podniosła jedną nogę i sennie powieki opuszczała na oczy. Mary sobie pomyślała, że chwilka jeszcze, a zacznie chrapać. To też było nieco przerażające, gdy wśród tej ciszy Colin nagle podniósł głowę i zapytał głosem stłumionym przestrachem.
Co to za człowiek?
Dick i Mary porwali się na równe nogi.
Człowiek?
Zawołali prędko szeptem. Colin wskazał na wysoki mur.
Patrzcie!
Szeptał podniecony.
No patrzcie tam!
Mary i Dick podeszli bliżej, by się przekonać. Ujrzeli zaś Bena Weatherstaffa patrzącego na nich z najwyższą pogardą ze szczytu drabiny po tamtej stronie muru. Począł Mary wygrażać pięścią.
— Żebym był żonaty i miał taką dziewczynę! — krzyczał. — To bym jej porządnie skórę wygarbował!
wszedł jeszcze o szczebel wyżej. Groźnie, jakby powziął był energiczny zamiar zeskoczyć i z bliska potraktować Mary. Lecz gdy dziewczynka podeszła bliżej, rozmyślił się widocznie, stanął na najwyższym szczeblu drabiny, wygrażając jej wciąż pięścią.
Nigdy mo pan niedobrego wyobrażenia nie miał, prawił. Znieść panny nie mogłem, odkąd mi się pierwszy raz na oczy pokazała. Chude to jak miotła, gęba jak z serwatki, a tylko by się ciągle pytała i wtykała nos, gdzie nie potrzeba. Bo ja wiem, skąd to panna się tak ze mną spoufaliła. To tylko wszystko przez Gila.
Benny Weatherstaff, zawołała Mary, odzyskując całą przytomność umysłu. Stała na ziemi i musiała w górę ku niemu wołać.
Benny Weatherstaff, Gil mi drogę pokazał.
W tejże chwili zdawało się, że Ben jednym susem zeskoczy z muru. Tak był oburzony.
A, ty zła, przewrotna dziewczyno! Krzyczał na całe gardło. Panna śmie jeszcze na Gila zrzucać? Nie mówię, żeby on szelma nie był, ale znów nie do tego stopnia. Gil drogę pokazał. No proszę, Gil! Och, ty przewrotne stworzenie!
Naraz wybuchnął z przemagającą ciekawością.
Ale jak u licha mogła się panna tu dostać?
Gil mi pokazał drogę, twierdziła uparcie. Nie wiedział on prawdopodobnie, że to robi, a jednak mi pokazał. Ale przecież nie mogę wam tego opowiadać teraz, skoro mi pięścią wygrażacie.
Lecz Ben nagle w tejże chwili pięść opuścił, otworzył usta i począł zdumiony przyglądać się czemuś zbliżającemu się do nich przez trawnik. Na pierwszy dźwięk potoku słów Bena Colin był tak zdumiony, że usiadł i słuchał jak zamagnetyzowany. Po krótkiej jednak chwili opamiętał się i rozkazująco skinął na Dicka.
Zawieź mnie tam natychmiast, rozkazał. Podwieź mnie zupełnie blisko i ustaw prosto twarzą w twarz z tym starym.
I to właśnie było przyczyną, dla której Ben Weatherstaff tak szeroko usta ze zdziwienia otworzył.
Zbliżać się począł ku niemu fotel na kółkach, wyłożony przepysznymi poduszkami i pledami, a wyglądający jak ekwipaż dworski, bowiem wewnątrz siedział rozparty młody radża o majestatycznym wyrazie wielkich, ciemno ocienionych oczu i wyciągał ku staremu cienką, białą rękę ruchem rozkazującym. Fotel zatrzymał się pod samym nosem Bena. Nic dziwnego, że ten usta otworzył.
Czy wiecie, kto ja jestem? Spytał radża.
Jak też Ben Weatherstaff patrzał. Stare swe zmrużone, zaczerwienione oczy utkwił w zjawisku, które miał przed sobą, jakby ujrzał ducha. Patrzał, połykał ślinę i słowa nie odrzekł.
Czy wiecie, kto jestem? Pytał Colin coraz bardziej rozkazująco. Odpowiedzcie!
Ben Weatherstaff spracowaną grubą dłonią przetarł oczy, czoło, po czym odparł głosem drżącym.
Kto panicz jest? Powiedział. Oj, wiem ci dobrze, wiem kto, skoro z panicza twarzy matki oczy na mnie patrzą. Pan Bóg chyba wie, jakim sposobem się tu panicz dostał, ale ci to przecie nasz panicz, biedny kaleka.
Colin zapomniał, że w ogólności miał kiedykolwiek plecy. Twarz mu stanęła w pąsach i nagłym ruchem usiadł prosto.
— Nie jestem wcale kaleką! — wykrzyknął wściekły. — Wcale, a wcale!
— Nie jest, nie! — wołała Mary, krzycząc z oburzeniem. — Colin nie ma garbu, nawet takiego jak główka od szpilki. Przecież patrzałam własnymi oczyma, plecy ma najzdrowsze na świecie!
Ben Weatherstaff znów oczy przetarł i patrzał ciągle, jakby się napatrzyć nie mógł. Drżały mu ręce, drżały wargi, drżał głos. Biedny stary nie wiedział o niczym. Powtarzał tylko to, co słyszał od innych.
To panicz nie ma garbu?
Wyrzekł ochryple.
Nie!
Wybuchnął Colin.
Nie jest panicz kulawy?
Skrzeczał dalej ochryple stary. Tego już było nadto. Ta sama moc, która zwykle przyprawiała Colina o napady, objawiła się w tej chwili w całkiem nowy sposób. Nigdy dotąd nie był posądzony o kalectwo nóg, nawet w szeptach. I proste i szczere wypowiedziane przekonanie Bena to było więcej niż znieść mogła krew Radży. Złość i obrażona duma kazały mu zapomnieć o wszystkim i dały nieznaną mu przedtem moc i wprost nienaturalną siłę.
Chodź tutaj! — krzyknął na Dicka i począł zrzucać z nóg pledy i okrycia. — Chodź tutaj, chodź zaraz!
Dick w sekundę był przy nim. Mary oddychała prędko i blada była jak płótno.
Będzie mógł stanąć, będzie mógł stanąć, będzie mógł, będzie!
Bełkotała do siebie wzruszona. Krótki, dziki wysiłek. Pledy zrzucono na ziemię. Dick trzymał Colina za ramię. Cienkie nóżki wysunęły się i stanęły na trawie. Chłopczyk stanął prosto. Prosto jak strzała. Wyglądał dziwnie wysoki. Głowę w tył odrzucił, oczy jego ciskały błyskawice.
Przypatrzcie mi się! Krzyknął na Bena Weatherstaff. Przypatrzcie się, no dalej!
Taki panicz prosty jak ja, zawołał Dick. Taki prosty jak wszyscy chłopcy w Yorkshire. To, co uczynił Ben Weatherstaff, wydało się Mary ponad miarę dziwnym. Sapał, połykał ślinę i naraz łzy poczęły płynąć po jego pomarszczonej twarzy. Ręce złożył jak do modlitwy.
Hej! Wybuchnął. Jak też to ludzie kłamią! Cienki panicz jak patyczek, a blady jak widmo, ale prościuchny jak trzcina! Wyrośnie panicz na ludzi. Bogu dzięki! Bogu dzięki!
Dick silnie podtrzymywał ramię Colina, lecz chłopiec nie osłabnął. Stawał coraz prościej, coraz pewniej i patrzał Benowi prosto w oczy. Gdy nie ma ojca, to ja jestem waszym panem, mówił. Musicie mnie słuchać. To mój ogród, żebyście mi się nie ważyli słówka komukolwiek pisnąć. Zleźcie zaraz z tej drabiny i idźcie w wielką aleję, a panna Mary przyprowadzi was tutaj. Chcę z wami pomówić. Nie pragnęliśmy was wcale, ale skoroście już tu weszli, to musicie należeć do naszej tajemnicy. Dalej, prędko! Pomarszczona, stara, biedna twarz Bena wciąż mokra była od łez. Zdawało się, że oczu oderwać nie może od szczupłej, wyprostowanej postaci Colina stojącego z dumnie podniesionym czołem.
Moje dziecko, wyszeptał. Moje dziecko drogie!
Potem, naraz opamiętując się, rękę do czapki przyłożył, wyrzekł — do usług, panicza, do usług! I posłusznie zniknął z oczu, schodząc z drabiny. Hej, Lisku! Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia. Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 22. O zachodzie słońca. Gdy głowa starego zniknęła za murem, Colin zwrócił się do Mary. Idź na jego spotkanie, powiedział. A Mary pospieszyła poprzez trawnik do ukrytych drzwi. Dick przyglądał się bacznie chłopcu. Miał wypieki na twarzy. Wyglądał na zdumionego, lecz nie znać po nim było osłabienia. — Mogę stać. Wyrzekł z głową podniesioną i rodzajem dumy w głosie.
— Przecież paniczowi mówiłem, że będzie mógł stać i chodzić, jak się przestanie bać.
— Odrzekł Dick.
— No i przestał się przecież bać.
— Tak jest, przestałem — przyznał Colin. Nagle przypomniał sobie coś, o czym nieraz wspominała Mary.
— Czy ty czarujesz?
— spytał ostro. Usta Dicka rozszerzyły się w uśmiechu.
— Panicz sam czaruje — odparł. — To takie same czary jak owe tu, które każą tym oto pod ziemią pracować.
I wskazał butem na klomb krokusów. Colin spojrzał na nie.
— O tak
— wolno wyrzekł.
— Tak! Nie ma chyba większych nadto czarów na świecie.
Wyprostował się mocniej jeszcze. Poczekaj, pójdę do tego drzewa, rzekł, wskazując na oddaloną o kilka kroków lipę.
Chcę stać, gdy tu Ben Weatherstaff wejdzie. Mogę się w razie potrzeby oprzeć o drzewo. Jak będę chciał usiąść, to usiądę, ale mi wprzód przynieś pled z fotela.
Poszedł do drzewa i dziwnie pewnie kroczył, jakkolwiek Dick podtrzymywał jego ramię. Gdy stanął pod lipą, nie było wcale widoczne, że oparty był o jej pień, a trzymał się tak prosto, że wydawał się nad wiek swój wysoki.
Skoro Ben Weatherstaff drzwi ogrodu przekroczył, ujrzał go stojącego i usłyszał, jak Mary mruczała coś pod nosem.
Co panienka mówi?
Spytał trochę szorstko. Nie chciał bowiem, by cośkolwiek bądź odwracało uwagę jego od wysokiej, smukłej postaci chłopca o dumnej twarzyczce.
Lecz dziewczynka nie odpowiedziała, a mówiła do siebie tak.
Możesz stać, mówiłam ci, że możesz stać i możesz stać, możesz, możesz.
Mówiła to niby do Colina. Chciała bowiem i ona czynić z nim czary i utrzymać go na nogach tak doskonale wyglądającego. Nie mogła po prostu znieść tej myśli, by mógł zasłabnąć w oczach Bena. Lecz nie zasłabł. Naraz opanowało ją uczucie, że chłopczyk mimo swego wycieńczenia wygląda pięknie. On zaś wzrok skierował na Bena Weatherstaff na swój zabawny, rozkazujący sposób.
Spojrzyjcie na mnie, rozkazał. Przyjrzyjcie mi się dobrze. Czy jestem garbaty? Czy nogi mam bezwładne?
Ben Weatherstaff nie opanował jeszcze swego wzruszenia, lecz uspokoił się na tyle, że odpowiedział jak zwykle.
Mowy nie ma o garbie, powiedział. Ani garbu, ani nic podobnego. Co panicz z sobą robił, że krył się przed oczami ludzkimi i pozwalał na to, by gadano, że panicz kaleka i niespełna rozumu?
Niespełna rozumu? Zawołał Colin rozgniewany. Któż to myśli?
Cała moc półgłówków, odrzekł Ben. Świat jest pełen osłów, które łżą jak potrafią. Ale czemu się to u licha panicz tak zamykał?
Bo wszyscy przypuszczali, że umrę,
krótko rzucił Colin.
Ale ja nie umrę!
Powiedział zaś to tak stanowczo, że Ben Weatherstaff począł przyglądać mu się od stóp do głowy, od głowy do stóp.
Panicz miałby umierać, zawołał wesoło. Głupstwo nad głupstwami! Za wiele na to w paniczu energii i życia. Jakem zobaczył, jak panicz śpiesznie nogi z wózka wyciągał, tom sobie zaraz powiedział, że wszystko, co mówili, było głupim wymysłem. A teraz niech sobie panicz usiądzie na desce, odpocznie trochę i wyda mi swoje rozkazy.
W jego całym sposobie bycia uczuwać się dawało coś jakby szorstka trochę czułość i rozczulające zrozumienie stanu chłopca. Mary opowiedziała mu, ile tylko zdążyła w drodze swej z Wielkiej Alei. Najważniejszą rzeczą, jaką powiedziała i o której miał zapamiętać, było to, że Colin jest zupełnie zdrów. Zupełnie zdrów. Ogród to zdziałał. Nie wolno przy nim mówić o garbach i śmierci. Radża przystał na zajęcie miejsca na rozłożonym pod drzewem pledzie.
Jaką robotę wykonujecie w ogrodzie? Dopytywał.
Wszystko robię, co mi każą, odparł Ben Weatherstaff. Jestem na łaskawym chlebie, bo ona mnie lubiła.
Jaka ona? Spytał Colin.
Matka panicza, odparł Ben.
Moja mamusia?
Rzekł Colin, rozglądając się wokoło siebie w skupieniu. To był jej ogród wszak, prawda?
Jej ogród, jej!
I Ben Weatherstaff też się rozglądać począł.
Bardzo go kochała.
Teraz ten ogród jest mój. Ja go też kocham. Co dzień tu przychodzić będę, oświadczył Colin. Ale to ma pozostać tajemnicą. Rozkazuję, by nikt nie wiedział, że tutaj przychodzimy. Dick i moja kuzynka pracowali tu i ożywili go. Czasami poślę po was, byście nam pomogli, ale musicie koniecznie przyjść tak, by was nikt nie widział.
Twarz Bena Weatherstaffa wykrzywiła się zabawnym uśmiechem.
Przychodziłem tu przedtem i też mnie nikt nie widział, powiedział.
Co takiego? Wykrzyknął Colin.
Kiedyż to było?
Ostatni raz, mówił trąc brodę i rozglądając się. Byłem tu 2 lata temu.
Ależ od 10 lat nikt tu nie wchodził, wołał Colin. Przecież nie było drzwi.
Nie jestem byle kto, sucho mówił Ben.
I wcale przez drzwi nie wchodziłem. Przechodziłem przez mur. Ostatnie 2 lata reumatyzm mi wleść nie dał.
Aha, wchodziliście i przycinaliście gałązki, wołał Dick. Nie mogłem zgadnąć, jak i kto to mógł zrobić.
Pani tak go lubiła, tak lubiła,
wolno mówił Ben Weatherstaff.
A jaka była młoda, taka śliczna. Raz do mnie mówi tak. Benie? Mówi i śmieje się. Jeśli bym zachorowała albo umarła, to musisz mieć pieczę o moich różach. Lecz gdy odeszła, to był rozkaz, żeby tu nikt nie wchodził. Alem przychodził i przychodzę, dodał z uporem. Przychodziłem przez mur, dopóki mnie reumatyzm nie wstrzymał i co rok trochę co pilniejsze roboty porobiłem. Jej rozkaz dawniej mi był wydany.
I róże byłyby pomarniały, żebyście tu nie byli pracowali, rzekł Dick. Pewny tego jestem.
Cieszę się, żeście to robili, Weatherstaff, odezwał się Colin. Potraficie naszą tajemnicę zachować?
Oj, pewno, że potrafię, ser, odparł Ben. A dla starego dziada z reumatyzmami to zawsze łatwiej będzie wejść przez drzwi.
Mary podniosła z trawy leżącą tam swą łopatkę. Colin rękę po nią wyciągnął. Twarzyczka jego nabrała dziwnego wyrazu. Począł ruszać ziemię. Cienkie jego ręce nie miały siły, lecz w tej chwili, gdy na niego patrzyli, Mary z ogromnym przejęciem i wzruszeniem, utkwił koniec łopaty w ziemi i kilka razy ją odwrócił.
Możesz kopać, mówiła Mary do siebie. Mówię ci, że możesz kopać.
Okrągłe oczy Dicka pełne były zaciekawienia, lecz nic nie mówił. Ben Weatherstaff przyglądał się z zajęciem. Colin kopał wytrwale. Po skopaniu kawałka ziemi odezwał się wesoło do Dicka najlepszym swym yorkshireskim akcentem.
Powiedziałeś też, żebyś chciałbym tu chodził jak wszyscy ludzie i żebyś chciałbym kopał. Myślałem, że tak mówisz, by mi przyjemność zrobić. Tymczasem to pierwszy dzień dopiero, a już chodziłem i oto teraz kopię.
Ben Weatherstaff znów usta otworzył, lecz wreszcie uśmiechnął się.
Hola Boga! Zawołał. Sprytu ma panicz dosyć, jak widzę. Pewno, że panicz to prawdziwie nasz, tak mówi ładnie. A i kopie panicz nie z gorzej. Chciałby panicz co zasadzić? Mogę przynieść róże w doniczce.
Dobrze, przynieście. Radośnie zawołał Colin, kopiąc zawzięcie.
Tylko prędko!
I doprawdy prędko wszystko poszło. Ben Weatherstaff pobiegł, zapominając o reumatyzmie. Dick wziął swoją łopatkę i pogłębił i rozszerzył otwór, czego zrobić nie mógł nieuczony ogrodniczek o białych, cienkich, delikatnych rączkach. Mary co tchu pobiegła po konewkę z wodą. Colin przerzucał i poruszał świeżo wykopaną ziemię. Patrzał w niebo, zaczerwieniony od nowej, nieznanej sobie, choć łatwej roboty.
Chciałbym zasadzić, zanim słońce całkiem zajdzie, powiedział.
Mary pomyślała, że pewno słońce umyślnie zajdzie parę minut później. Ben Weatherstaff przyniósł z oranżerii róże w doniczce. Przykusztykał przez trawnik jak umiał najprędzej. I jego poczęło to wszystko podniecać. Przyklęknął przy wykopanym otworze i wyjął róże z doniczki.
Proszę panicza, rzekł, wręczając ją Colinowi. Sam niech ją paniczyk w ziemię wsadzi, tak samo jak czyni król, gdy w nieznane sobie miejsce pierwszy raz przybywa.
Drobne białe rączki drżały trochę, a rumieniec silniejszy okrył twarzyczkę Colina, gdy róże trzymał w dołku, podczas gdy stary Ben ziemią ją obsypywał i utwierdzał. Dołek był wreszcie wypełniony, ziemia ubita. Mary patrzyła oparta na kolanach i dłoniach. Sadza zleciała z drzewa, łaziła przy nich i patrzyła, co robią. Orzeszek i Łupinka opowiadały sobie uwagi, przyglądając się z drzewa wiśniowego.
Już zasadzona, rzekł wreszcie Colin. A słońce dopiero za mur się chowa.
Diku, pomóż mi wstać. Chcę stać, gdy będzie całkiem zachodzić. To też część czarów. Dick mu pomógł, a czary, czy cokolwiek innego, Taką mu dały moc, że gdy się słońce chowało za horyzont i gdy się z nim kończył ów dziwnie cudny dla nich dzień, Colin stał prosto, szczęśliwy, roześmiany.
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.